Jest 27 minut po godzinie 9. Obiecałem Państwu, że dziś w Kulturze na co dzień w Radiu Kraków Kultura będziemy spacerować także po Willi Decjusza i tam teraz zapraszam Państwa, ponieważ to właśnie tam trwa wystawa Pałacowe Niepokoje. Wystawa czy też interwencja artystyczna Dagmary Wyskiel, będąca rodzajem happeningu w zabytkowej przestrzeni willi, rzecz cała nosi tytuł Pałacowe Niepokoje. To 9 obiektów artystycznych, które mają, jak piszą organizatorzy i kuratorzy, wchodzić w dialog z willową przestrzenią, podważać ją i zadawać pytania o przeszłość, współczesność i o to, co po nas zostanie. A po tejże wystawie interwencji, no Państwo za chwilę zorientują się, czym to w istocie jest, oprowadzała nas i oprowadzi na antenie Radia Kraków Kultura jej autorka. Dagmara Wyskiel.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Artystka wizualna, aktywistka kulturalna, autorka wystawy Pałacowe Niepokoje, Dagmara Wyskiel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się w willi Decjusza, dlatego że pani poniekąd wkroczyła do niej jak do swojego prywatnego folwarku.
Taki był zamiar, żeby właśnie zaniepokoić, zadrażnić i te prace mają na celu właśnie sprowokowanie jakiejś takiej rysy i za tą rysą zastanowienie na temat dziedzictwa, bo zapraszam też do zastanowienia się nad tym, po co mamy dziedzictwo i jakie mamy dziedzictwo kulturowe?
Zastanawiam się, od czego zaczniemy. Czy rozpoczniemy od podłoża ideowego, czy może prościej zaczniemy od tej walizki, w której wszystko to się ponoć zmieściło i przejechało 17 tysięcy kilometrów?
No to jak zaczniemy od walizki, to zaczniemy właściwie od końca. Dlatego, że jakieś 3 lata temu powstał pomysł, aby właśnie zadrażnić nobliwe, piękne przestrzenie willi Decjusza. I ja właśnie wtedy pomyślałam, że zrobię taki site specific, że podmienię pracę, te wszystkie piękne portrety, sielanki ściągnę, a na ich miejsce stworzę pracę o tych samych wymiarach. I zobaczymy, czy to w ogóle będzie zauważalne, na ile będzie zauważalne ta operacja, która nie jest jakaś taka bardzo dramatyczna w formie. I z tymi wymiarami na szczęście w marcu 2020, czyli właściwie jak wydawało się, że zaczyna się jakaś apokalipsa na świecie, udało mi się wrócić prawie ostatnim samolotem z Krakowa do Antofagasty na pustyni atakamejską, gdzie na stałe mieszkam. I zaczęła się praca z myślą o willi Decjusza, a świat urósł wtedy strasznie. Wyjście po chleb, 3 przecznice było takim przeżyciem i było na tyle skomplikowane, jak kilka miesięcy wcześniej wyjazd na drugi koniec świata. W związku z tym tworzenie w Antofagaście prac z myślą o Krakowie miało taką nutkę abstrakcji czy też absurdu. Próbowałam się mentalnie połączyć z przestrzenią, przypomnieć sobie te zapachy, to skrzypienie schodów, żeby wrócić tutaj i tworzyć właśnie specjalnie dla tego miejsca.
Zastanawiam się, ponieważ mówi pani o tym, że urdzenia chodziło o to, żeby, ja wiem, właśnie podrażnić, zadrażnić, zainteresować w sposób nie bardzo z powitą łagodnością. I tak sobie myślę, że jeśli chcemy drażnić, to musi pojawić się jakiś impuls, musi pojawić się jakaś iskra w głowie, być może przekorna, być może taka spoglądająca szelmowskim wzrokiem małej dziewczynki i mówiąca: słuchaj, coś trzeba zrobić. Co to było w pani przypadku?
Myślę, że nasze podejście w ogóle do plastiku, do tworzyw sztucznych, które oczywiście ma podłoże ekologiczne, ale też bardziej jakieś takie egzystencjalne. To znaczy zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że jeden przedmiot jest tak cenny, dbamy o niego, jesteśmy zgodni co do tego, że chcemy, aby przetrwał i żeby przyszłe pokolenia mogły go zobaczyć i tu jest dużo pracy, inwestycji, a inny przedmiot i tu zwłaszcza te opakowania nie są godne naszego spojrzenia, to znaczy nic bardziej przeszkadzającego niż opakowanie plastikowe po czymś, co już zostało z tego opakowania wyciągnięte. To jest nasza sytuacja codzienna. Ten plastik nie ma już prawa być w naszym mieszkaniu. Natychmiast ma zniknąć. Jeżeli nie znika, to jest od razu bałagan. Nie znosimy go, chwytamy go, zwijamy i robimy wszystko to, co możliwe, żeby zniknął nam z oczu, ponieważ jest brzydki, niepotrzebny i najfajniej by było, gdyby po prostu znikł. I właśnie ta cecha plastikowego opakowania w takiej absolutnej skrajności do każdego z elementów, które tworzą Willę Decjusza, spowodowała, że zdecydowałam się stworzyć pracę ze starych plastików. Bo też jest tu tak pięknie, wszystko jest takie piękne, że gdybym stworzyła piękną pracę, to wydaje mi się, że piękno przepięknie znika, więc żeby moja praca była widoczna, to zdecydowałam, że ona musi być strasznie brzydka.
To w takim razie może to jest ten moment, w którym rozpoczniemy naszą przechadzkę po willi Decjusza, żeby zobaczyć to, co pani tutaj uczyniła. Już wchodząc po schodach widzimy pierwszą zmianę.
Tak, to jest jedna z większych prac. Tutaj wisi na stałe przepiękny gobelin. Właśnie tak jak mówiłam, bardzo, bardzo cenny element dziedzictwa narodowego. A to, co w tym momencie mamy, to jest kompozycja przeróżnych elementów plastikowych, foliowych i one są pomalowane, przerysowane. To jest zabawa twórcza na temat, czy gobelin może być ze starej folii.
Ale tak sobie myślę, kiedy mówi pani o tym, że piękno, tak pani powiedziała przed chwilą, że piękno przepięknie niknie. Wydaje mi się, że obok tej refleksji dotyczącej dziedzictwa historycznego, także zamkniętego w postaci jakiejś formy artystycznej, plastyczno-artystycznej, od razu pojawia się pytanie o kategorie estetyczne i o to, po pierwsze, jak my na to, co estetyczne spoglądamy, bo odchodzę w tym momencie od tego, co kallistyczne, co z pięknem związane wyłącznie. Jak to tutaj pani, czy może w pani gra?
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak dojdziemy do ostatniej sali, dlatego że wydaje mi się, że częścią tej wystawy, która najmocniej, najtrafniej spróbuje odpowiedzieć na to pytanie, jest zestaw biżuterii, który wykonałam z miedzi i do którego użyłam zębów. Zębów mlecznych moich dzieci, które zbierałam oczywiście przez kilka lat w rytmie, jak one tam sobie wypadały, i moich zębów mądrości. I myślę, że tutaj wszystkie te interwencje stawiają bardzo ostro to pytanie o piękno, o estetykę, o gust, o smak, dokładnie. Ale wydaje mi się, że najmocniej może ten zestaw biżuterii, ponieważ powoduje nawet czasami odrzut. Zwłaszcza w starszym pokoleniu, moja ciocia się, no ale jak ty to zęby będziesz na szyi nosiła? No Boże święty.
I pani naprawdę to nosiła, więc to jest wyeksponowane nie wyłącznie w ramach interwencji artystycznej, tylko to jest część pani biżuterii.
Tak, to jest moja biżuteria, która w bardzo takich, no na bardzo wyjątkowe okazje zakładam i to również założyła kilkakrotnie moja córka i to jest bardzo istotne, dlatego że tam zadaję też pytanie o to, co jest takie cenne dla nas, co jest dla nas cenne jako przedmiot, czy jest dla nas cenny, musi to być diament, czy to może być ząb babci na przykład, który jako amulet będziemy nosić, że może takie subiektywne podejście do przedmiotów, które cenimy i które chcemy przekazać naszym dzieciom, jest dużo trafniejsze dzisiaj niż takie obiektywne. W kontekście też to refleksje na temat na przykład szlachetnych kamieni.
Pani stawia bardzo gruntowne i poważne pytania aksjologiczne w ramach tej wystawy i też jak wnioskuję z tej pani narracji, bo dopiero rozpoczynamy przechadzkę po tej ekspozycji, poniekąd stworzyła pani plastikowe substytuty tych elementów willi Decjusza, które znajdują się tutaj na co dzień. I to nie są wyłącznie obrazy czy gobeliny, ale właśnie chociażby, tak jak pani mówi, o biżuterii, tak?
Tak, to jest całość przedmiotów, które wybieramy, o których decydujemy, że chcemy, żeby były koło nas, żeby ozdabiały nasze prywatne przestrzenie, nasze ciało. To są tematy, które bardzo, bardzo mnie interesują. Dlaczego coś uważamy za piękne lub odrzucające? Dlaczego za coś jesteśmy w stanie czasami dać bardzo duże pieniądze, a co innego wyrzucamy do kosza? I próbuję to przekręcić 180 stopni, może doprowadzając czasami do sytuacji absurdalnej, ale absurdalnej i jednocześnie motywującej do zadawania sobie tego typu pytań.
To jest też motywacja do zadawania sobie pytania o to, do czego my, do jakich przedmiotów chętnie się przywiązujemy, a równocześnie jakie cechy jakiegoś przedmiotu sprawiają, że chcemy się do niego przywiązać, czy chcemy go chociażby zachować na dłużej, prawda?
Absolutnie. Tutaj pytanie znowu, czy są to przedmioty sentymentalne, czy też ich rola, czy rola, jaką im przypisujemy, jest wyłącznie na przykład związana ze statusem i z ceną nawet rynkową, nie? Na przykład pierścionka z brylantem. A jaka jest wartość pierścionka z moim zębem mądrości?
No, to jest coś, czego nie jestem w stanie zidentyfikować.
Jesteśmy w sali, w której wykonałam dwie prace na miejscu, w czasie montażu. Wszystkie wcześniejsze, wszystkie pozostałe przyjechały tutaj już gotowe. Większość, tak jak już mówiłam, site specific, czyli prace zrobione na wymiar z myślą o bardzo konkretnym miejscu podwieszenia, na przykład ta tutaj za mną zrobiona absolutnie na wymiar.
Ta zasłona.
Tak, to też jest miejsce na arras. Myślę, że nie pomyliłam pojęcia, że to jest arras, to co tutaj oryginalnie wisi. I tak, mamy tutaj elementy plastikowe, ale mamy również rysunki ze starej kopalni w Chile. Jak pracowałam nad tą serią, wyjechałam kilka razy sobie na pustynię atakamejską i znalazłam kiedyś opuszczoną kopalnię i przede wszystkim biura tej kopalni. I w tych biurach bardzo dużo technicznych rysunków, jeszcze robionych absolutnie ręcznie. I wydaje mi się, znowu wracamy do pytania, czy stare rysunki techniczne mogłyby być dziedzictwem, czy w ogóle nim nie są, czy je wyrzucamy, ile ton rysunków technicznych aż do lat, nie wiem, przedkomputerowej ery, lat 90. zostało wyprodukowanych. Pewnie blisko 100% tej produkcji na całym świecie trafiło do kosza i tak trafiły też właśnie te rysunki. Ktoś ciężko nad tym pracował, bardzo się starał. To ewidentnie to jest wszystko ręcznie, to jest bardzo starannie zrobione, ale nie dochodzi do statusu na przykład malarstw.
Wie pani, to jest bardzo bliska mi refleksja, dlatego że ja nie dalej jak kilka tygodni temu zastanawiałem się nad tym, co jeśli by zrobić taką wystawę, w której zebralibyśmy my w redakcji te wszystkie kartki, którymi posiłkujemy się w trakcie audycji, z tymi notatkami poczynionymi mimochodem gdzieś na marginesie, zwłaszcza te notatki, których używamy przy okazji na przykład bardzo osobistych rozmów, takich, w których spogląda się drugiemu człowiekowi głęboko w oczy. Jakby to wystawić i zebrać, to jest jakaś odrębna historia, a równocześnie mówimy o czymś przecież z gruntu użytkowym, nie?
Użytkowym i chwilowym. Czyli pewnie już po tej rozmowie i po tej audycji, tak bardzo intymnej, te notatki już nie mają sensu, czyli trafiają do kosza. I to jest dokładnie tak, jak z tymi rysunkami. które jeszcze do tego są ręczne, czyli w ogóle dzisiaj powodują jakąś taką nostalgię za taką pracą ręczną, bardzo, bardzo, bardzo żmudną. No i to ma związek tutaj z całością tej wystawy, z zadawaniem sobie pytanie, dlaczego tego typu praca ręczna nigdy nie mogłaby być częścią stałej kolekcji, nie tylko willi, ale w ogóle jakiejkolwiek kolekcji. I bo ta praca właśnie była tutaj stworzona na wymiar, ma różne poziomy. Ona jest bardzo minimalistyczna, to znaczy jak człowiek ma w głowie obraz tego wielkiego arrasu, który tutaj na zawsze sobie wisi, to właściwie prawie wchodzi i wydaje mu się, że tu nic nie ma. Bo to jest tak lekkie, tak graficznie minimalistyczne, że może nawet umknąć uwadze. I to też mnie interesuje, na przykład na ile osoby, które pracują w willi, ale które nie pracują bezpośrednio, nie brały udziału w montażu, zauważają te wszystkie interwencje, albo osoby, które często tutaj przychodzą, już znają te obrazy, na ile zauważają, że doszło do tego podmienienia.
Do tej ingerencji. Tu mówimy o dziele, które stworzone zostało w pani domu w Chile, natomiast dwa obiekty stworzone tutaj na miejscu, jak pani powiada.
Tak, to są dwa obiekty stworzone w zeszłym tygodniu, specjalnie z myślą o dwóch elementach, które już nie są płaskie, czyli wychodzę w trzeci wymiar. One są bardziej rzeźbiarskie. Dalej są to te materiały plastikowe. To są resztki tego, co mi zostało, czyli równolegle pracuję z dzieciakami na warsztatach, to są te warsztaty, które się odbyły w zeszłą niedzielę i pracowaliśmy z dziećmi, próbując stworzyć właśnie z bardzo nieciekawych materiałów, materiałów niegodnych, materiałów, których normalnie artysta nie bierze pod uwagę w kontekście twórczym, przynajmniej takiego klasycznego warsztatu, i stworzyć z tego bardzo ciekawe rzeczy. Ja poszłam po tej samej linii, dzieci tworzyły, ja też stworzyłam właśnie tutaj obiekty z myślą o tej pięknej właśnie szafie. Ona jest niesamowita, jest cudowna, jest taka, tak nas pociąga w przeszłość, tak pozwala sobie wyobrażać te sytuacje, te ubrania, te elementy, które były wewnątrz niej, nie wiem, tam 100 lat temu. I tutaj znowu ten kontrast tych rur, tego plastiku, tych tasiemek, tego odpadu, tej chwilowości, tego, że są to tego typu elementy, które chwytamy jedną ręką i wrzucamy do kosza z odpadkami nieorganicznymi z tworzyw sztucznych i koniec. I tak się ich życie kończy. A z drugiej strony naprzeciwko też ten kominek, który mnie bardzo zainspirował, żeby spróbować zasugerować. Komin to też miejsce, gdzie wędruje powietrze w jedną lub w drugą stronę. Można zinterpretować to, że jest to jakieś odniesienie do zanieczyszczenia, ale też do cyrkulacji powietrza, do kontaktu tego, co zewnątrz, z tym, co wewnątrz willi.
A zatem idziemy dalej, przechodzimy obok tych obiektów, które w istocie swojej demoniczne, kiedy spogląda się na to, jeszcze dodając do tego to pojęcie materiału, który jest niegodny, to jakoś bardzo mocno działa i tak sobie myślę, że to dobra motywacja, żeby przyjść, odwiedzić i zobaczyć to na własne oczy. I jest ona biżuteria, o której rozmawialiśmy na początku.
Tak, to jest cały zestaw, dwa naszyjniki, jeden w tym momencie jest wyeksponowany, pierścionek, dwie pary kolczyków i bransoletka. Cały zestaw w szkatułkach zaprojektowanych przez Monikę Bielak, tak aby była to jak najbardziej godna, elegancka biżuteria i sposób też odpowiedni jej prezentacji.
A zatem powracamy na końcu tej naszej rozmowy do tego pytania o wartości estetyczne i tak zastanawiam się, po tym naszym krótkim spacerze, co Państwo, którzy przyjdą tutaj za naszą być może namową, wyniosą z tego spaceru i przede wszystkim co zauważą, a czego nie zauważą. Biżuterię łatwo zauważyć, bo ona jest wyeksponowana. Faktycznie tych obiektów pozostałych czasem trzeba poszukać.
No i o to właśnie chodzi, niewątpliwie. Wydaje mi się, że wystawa jest zaproszeniem do może innego odkrycia willi. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego formatu tych wnętrz i nic gorszego do świeżych pomysłów, idei, refleksji niż przyzwyczajenie. I właśnie to zadrażnienie ma spowodować, mam taką nadzieję, jakiś nowy odbiór tej przestrzeni. Jesteśmy jeszcze przed właśnie tą komodą piękną, zabytkową, która właśnie też została w podobny sposób jak te elementy w poprzedniej sali, tak właśnie zamieniona, czyli nagle coś z tej komody wystaje, może ja właśnie nie będę mówiła już co, ale powoduje, że ten mebel zupełnie inaczej wygląda. Ta ostatnia sala, pomysł na tą ostatnią salę wspólny z Bogdanem Achimescu, z kuratorem tej wystawy, był taki, aby salę pałacową zamienić w salę intymną, w jakąś taką garderobę, może sypialnię, taką przestrzeń, do której normalnie nie zaprasza się wizyt, czyli żebyśmy się czuli w przestrzeni, gdzie ktoś te swoje rzeczy układa, zbiera, a my mamy możliwość wejścia do takiej dziwnej przestrzeni, przestrzeni, która może mieć coś związane, jakieś relacje z Alicją, tam też są cytaty z Alicji w Krainie Czarów, która wydaje mi się lekturą, która może mieć dużo, dużo wspólnego z rodzajem interwencji, takiej nieewidentnej interwencji, która może być taka oniryczna, poetycka, może też czasami być dla kogoś niewygodna.
A zatem ku wspólnej refleksji w nieco zmienionych, zadrażnionych, poddrażnionych wnętrzach willi Decjusza. Zapraszamy tutaj Państwa razem z autorką tej wystawy Pałacowe Niepokoje, Dagmarą Wyskiel. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną przechadzkę.
Bardzo dziękuję również.
A Pałacowe Niepokoje oglądać można w willi Decjusza do 7 sierpnia. Za 10 minut, 10.